Adam Zadworny, autor Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku. W wydawnictwie Czarne wyszedł twój reportaż, to dość duży reportaż, sporo pracy cię kosztował, ale zacznę od tego, kiedy czyta się o katastrofie, jest strasznie zimno. Ja musiałam się uwinąć w koc, kiedy czytałam.
Tak, ja też przeżywałem to pisanie. Ja jestem synem kapitana żeglugi wiejskiej. Mój ojciec pracował w PŻM-ie i ja wyrastałem wśród opowieści o katastrofach morskich. Niektórzy z kolegów mojego ojca zginęli na morzu, więc mój stosunek do sprawy Heweliusza był szczególny.
To bardzo widać, bo jesteś po stronie marynarzy, to znaczy próbujesz zrozumieć, co się stało, dlaczego pozwolili na niektóre rzeczy. Przecież wiemy, że pierwszy wyrok, który został wydany, był jednoznaczny. To jest wina kapitana.
Tak, ja należę do tych osób, które uważają, że pierwszy wyrok, jaki zapadł przed quasi sądem, jakim jest Izba Morska, był wyrokiem niesprawiedliwym.
Ja
tak naprawdę
nawet.
On obarczył winą za tę największą polską morską katastrofę po II wojnie światowej, huragan Junior, no bo on miał swoje imię, ale jego się nie da postawić przed żadnym sądem. I kapitana Andrzeja Łasiewicza, wskazując na szereg błędów, jakie miał popełnić, na przykład na używanie sterów strumieniowych, które spowolniły statek, a więc zmniejszyły jego sterowność, na to, że sztormował rufą, a nie dziobem w początkowej fazie, kiedy prom już było w objęciach huraganu. W ten wyrok, przypomnijmy, nie uwierzyli ani Niemcy, ani Szwedzi, mieli swoje powody. Oni od początku uważali, że państwo polskie coś skrywa w tej sprawie, że poprzedzający wyrok, raport komisji resortowej, który wskazywał, że w ogóle winny jest jedynie huragan, siła wyższa, która jakby zwalnia z odpowiedzialności państwo polskie
i
jego wszystkie instytucje, że ten raport pierwszy i ten pierwszy wyrok i zapadł w Szczecinie, że są niesprawiedliwe. No i to potwierdziło się później przed Izbą Morską w Gdyni, kiedy stało się jasne, że ten statek był w ogóle niezdatny do żeglugi z powodu przede wszystkim uszkodzenia furty rufowej, którą uderzono kilka dni wcześniej o nabrzeże Wisztat i z powodu tego, że wiele lat wcześniej nie przeprowadzono na nim po remoncie tak zwanych prób przechyłowych. On miał zmieniony środek ciężkości, ale gdzie był ten środek ciężkości, to nikt nie wiedział.
Tego nikt nie wiedział. No i oczywiście takimi podstawowymi błędami, skoro już wchodzimy jakby w tą sferę przyczyn katastrofy, a przede wszystkim ofiar. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zginęło tak dużo ludzi i to są wszyscy pasażerowie. Nikt z pasażerów nie przeżył, dlatego że statek prom w ogóle nie był przygotowany, żeby ich ratować.
Ochmistrz Edward Kurpiel, przesłuchiwany przed Izbą Morską i zapytany przez jednego z sędziów, jakie szanse na przeżycie mieli pasażerowie jego promu, którym miał się opiekować, odpowiedział: żadne. Oni byli skazani na śmierć, ponieważ nie było dla nich kombinezonów termicznych na tym promie. Nikt ich nie przewidział. Kombinezony mieli tylko marynarze.
Tak, nie, tak, mam tak, nadzieję,
tak było
że
i to,
tak
i
nie,
to
jest.
Nie tylko u tego polskiego armatora. Tak wtedy na promach pływających po Bałtyku było. Wszyscy uważali, że Bałtyk nie jest za wielkim morzem, że pomoc przyleci szybko w razie czego, że helikoptery ich uratują. No, tak w tym przypadku się nie stało. To zawiodło wszystko, można powiedzieć. No, z szalup nie można było korzystać, bo przechył promu był tak wielki, że po prostu nie dało się ich użyć. Były takie pingwiny na statku, czyli takie
coś w rodzaju kombinezonów dla...
Takie gumowe kombinezony przypominające trochę worek z rękawami, które można było na siebie zarzucić, żeby trochę okryć się przed wichurą, przed lodowatą wodą, przed tym wodnym pyłem, który ich wszystkich paraliżował, który skrywał Bałtyk z powodu tego huraganu szalejącego tam, ale one były zamknięte w takiej skrzyni na pokładzie, a klucz do tej skrzyni był na mostku kapitańskim, a do mostka kapitańskiego, czyli do sterówki już nie można było wtedy się dostać, bo prom przechył był tak wielki, więc jedyną szansą dla pasażerów było jak najszybciej dostać się do tratwy ratunkowej otwieranej pneumatycznie i tam czekać na przylot helikopterów, ale ci nieliczni, którym udało im się dostać do tych trat, bo większość zginęła po prostu w falach Bałtyku, to nawet ci zamarzali, ponieważ tratwy były pełne wody, dlatego że marynarze nie byli w stanie zapiąć włazów. Dlaczego nie byli w stanie zapiąć włazów? Ponieważ jedni mieli zbyt zgrabiałe, z zimna dłonie, żeby zasznurować, zakończone takimi małymi kołeczkami te sznurówki. One miały średnicę papierosa, te kołeczki. Ktoś nie pomyślał o tym po prostu. A inni, ci, którzy wskoczyli w kombinezony termiczne, no to one miały trójpalczaste rękawice, które w tym momencie były mokre od wody. Wyobraźmy sobie, że spróbujemy trójpalczastymi rękawicami mokrymi, a więc wszystkim cokolwiek zasznurować. To niemożliwe. Szereg tych małych rzeczy przyczyniło się do rozmiarów tej tragedii.
W całym reportażu, jak właśnie wprawny reportażysta, opowiadasz nam na początku z minuty na minutę, co się dzieje. Przedtem przygotowujesz nas do tego, że tu jakieś zaniedbanie, tam ktoś czegoś nie zrobił. Oczywiście tajemnicę skrywasz na sam koniec. Mówisz, też nie chciałabym tego państwu zabierać, dlatego że myślę, że to trzeba przeżyć. To trzeba razem z tobą w reportażu, a nie będę ci finału psuła. Ty wszystkim tym bohaterom tego wydarzenia nadajesz imiona. Wszystkim, komu możesz, nadajesz imiona, nadajesz im twarze, kolor oczu, komu można. To długa taka koronkowa robota.
Tak, to była bardzo żmudna praca. Siadając do tego, wiedziałem, że ja nie chcę napisać książki z cyklu Wielkie katastrofy na morzach i oceanach. Chciałem napisać książkę o ówczesnej Polsce, ale przede wszystkim o ludziach i ich dramacie wielkim, również o dramacie rodzin. Często te wdowy po marynarzach były bezradne, bo oni byli jedynymi żywicielami tych rodzin. Przypomniało mi się, że wtedy, kiedy byłem początkującym dziennikarzem i relacjonowałem tę katastrofę w 1993 roku, wszyscy też skupili się na marynarzach, bo ci, którzy przeżyli, oni byli z wybrzeża, tu mieszkali, łatwo było do nich dotrzeć. Jakby wszyscy zapomnieli o pasażerach. A przecież oni wszyscy zginęli, też mieli swoje imiona i nazwiska. Pewnie trudno było dotrzeć do ich rodzin, bo oni byli z całej Europy. Ale tam zginęły też rodziny, no bo zginął kierowca ze swoją żoną i 4-letnią córeczką, dla której w ogóle nie było pasa ratunkowego, która zamarzła w objęciach ojca na tratwie w tej lodowatej wodzie. Wiedziałem też, że pisząc ten reportaż, siadając do niego, musiałem się zastanowić nad kompozycją. Mówiąc inaczej, jak go napisać, żeby czytelnik połknął ten przysłowiowy haczyk i chciał pozostać do końca. Pomyślałem sobie, że wszyscy wiedzą, że zginęło dużo osób, ale nie wiedzą jakie. I śledząc historię tych ludzi, których życiorysy odtwarzałem, będą zaciekawieni, kto z tej opresji wyjdzie cało, a kto nie. Dlatego tak bardzo zależało mi na odtworzeniu życiorysów tych ludzi. One były niezwykle barwne, kolorowe. To byli ludzie z krwi i kości, z wielkim doświadczeniem, którzy pływali wcześniej na liniach oceanicznych, albo w rybołówstwie dalekomorskim, albo w marynarce wojennej. Mieli swoje marzenia. Bosman chciał, dopiero co zamustrował na Heweliusza, to był jego pierwszy cywilny statek, bo pochodził z marynarki wojennej, chciał już na nim tylko spokojnie dopłynąć do emerytury. Na statku zresztą był człowiek, któremu cyganka wywróżyła śmierć w wieku średnim, był w wieku średnim, kiedy cudem wyszedł z tego, bo był w głębokiej hipotermii, nikt nie dawał mu szans na przeżycie. Na pokładzie był człowiek, który cudem dwukrotnie uszedł z wielkich opresji, bo raz to było zatonięcie jachtu, a raz porwanie statku przez erytrejskich piratów. On zawsze się zastanawiał, jaki będzie ten trzeci raz i jak się skończy. Dla mnie, on tak sobie myślał, bo powiedział mi to, dla niego również nie było tej kamizelki termicznej, ponieważ została w zatrzaśniętej kabinie. On nie mógł już po nią wrócić. W zasadzie nie miał prawa przeżyć, a przeżył.
To, że nadałeś twarz tym poszczególnym przede wszystkim pasażerom, też załodze, to jest bardzo istotne. Nie miałam świadomości, jak długo ciała pasażerów były wyrzucane, przepraszam za słowo, wyrzucane przez morze, czy oddawane przez morze, jak daleko były te osoby znajdowane.
A akcja ratownicza, która zakończyła się po kilku dniach, nie doprowadziła do odnalezienia 17 ofiar. Do dzisiaj 10 ciał nie udało się odnaleźć. Wiadomo, że już nigdy nie zostaną odnalezione. Nigdy nie odnaleziono ciała Teresy Sienkiewicz. Jej historia jest wyjątkowo dramatyczna. Ona była stewardesą, a zamustrowała na Heweliusza tylko dlatego, że wcześniej jej mąż, który był oficerem w marynarce handlowej, pracował w PLO, zmarł na zawał po prostu na statku.
No i ona musiała zacząć utrzymywać rodzinę.
Ona musiała utrzymać dzieci, poszła i to była jej pierwsza 14. Bo marynarze na Heweliuszu pracowali w cyklu 14 dni na promie, 14 dni na lądzie. To była jej pierwsza 14, z której nie powróciła.
Ten brak decyzji to też jest jeden z powodów, dlaczego było tak dużo ofiar.
Polska, której prom tonął od wielu godzin na Bałtyku, a później zatonął, w wodzie byli rozbitkowie, zareagowała jako ostatnia przecież na miejscu katastrofy. Pierwsi byli Niemcy, zaraz po nich Duńczycy, a Polacy wiele godzin późno, o wiele godzin za późno, kiedy w wodzie były już
powiedzmy
tylko...
W
wodzie były już tylko trupy. Polskie ratownictwo okrętowe, a w osobie jego szefa dowiedziało się o tym, że jest katastrofa o godzinie 7 rano, kiedy mieli tam odprawę codzienną, rutynową. A przecież huragan szalał na Bałtyku od wielu godzin, a prom około 4:30 przychylił się właśnie wtedy. Kapitan Andrzej Łasiewicz wołał Mayday, Mayday.
Z jednej strony też mam wrażenie, jak dużo się przez te, to ile, to 30 lat, tak? 31.
Tak.
Jak dużo się przez ten czas zmieniło. Taka zwykła prognoza pogody. Nikt dzisiaj nie lekceważa. Ktoś mówi, że jest huragan nad Anglią, to my się szykujemy i zabieramy z domu balkonów, zabieramy wolno stojące krzesła. Dzisiaj to jest nieprawdopodobne, jak się dzisiaj z dzisiejszego punktu widzenia czyta o tych informacjach, że one nie były przekazywane, że one nie docierały albo lekceważone były, co jest dzisiaj nieprawdopodobne, to widać, jak myśmy się zmienili, gdzie my jesteśmy dzisiaj. Ja już nie mówię o tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy pewną wspólnotą, ale to jest też bardzo ważne. Ty tak trochę też o tym mówisz, że jak bardzo ważne jest, żebyśmy w takich sytuacjach byli razem.
Polska, III Rzeczpospolita miała wtedy tylko 3 lata. Była małym dzieckiem. Nie miała międzynarodowych umów dotyczących koordynacji akcji ratowniczych na morzu. To wytknął zresztą raport bardzo rzetelny PIP, Polskiej Państwowej Inspekcji Pracy, który był gotowy już w maju 1993 roku,
ten
czyli 4 miesiące
jak się go...
po katastrofie. On został przez kogoś utajniony. Do dzisiaj nie wiadomo, kto w Warszawie podjął decyzję, żeby go nie upublicznić, bo już chciano zwołać konferencję prasową, ale on był kompromitujący. Na całej linii dla państwa polskiego, jego instytucji, części załogi, heweliusza, ratownictwa polskiego, marynarki wojennej. A byliśmy wtedy pod obstrzałem szczególnie skandynawskiej prasy, polskie linie oceaniczne, do których należał ten prom, choć był użytkowany przez Euroafrykę, przeżywały kryzys, sprzedawały za bezcen kolejne swoje statki, przechodziliśmy pod tanią banderę, więc w imię obrony tej polskiej bandery należało sprawę
zamieść pod dywan. To wszystko bardzo opisujesz, bardzo to jest szczegółowe, koronkowe, tak jak powiedziałam. Jak ci się to pisało? Ja widzę, że tu jest z jednej strony, kiedy zacząłeś, kiedy podjąłeś decyzję, że będziesz pisał? Czy przez lata raczej zbierałeś materiały, a potem jak to było?
Była dość długa praca, bo pracowałam nad tą książką prawie 1,5 roku.
To niedużo. Na taką książkę, na taki reportaż, to ci powiem już samo pisanie.
Poświęcałam temu wiele czasu, ona mnie bez reszty
wchłonęła.
Muszę się przyznać, że pisałem także w czasie podróży poślubnej, ale tylko w rano, kiedy żona jeszcze nie wstała. Zacząłem dokumentowania tego, co też państwo polskie ustaliło w sprawie tej katastrofy. A to było 29 opasłych tomów akt 3 procesów przed Izbą Morską, które są przechowywane w archiwum tej instytucji w Gdyni. Miałem też dużo reporterskiego szczęścia, bo sam nie wiem, czemu to zawdzięczam, że stałem się pierwszym dziennikarzem, który dostał zgodę na wgląd w akta prokuratorskiego śledztwa, które prowadziła ówczesna prokuratura wojewódzka w Gdańsku. I więc ja z takim dreszczykiem emocji rozsznurowywałem te zakurzone, pożółkłe akta, licząc, że tam też znajdę jakąś skrywaną tajemnicę tej katastrofy i jej...
No trochę znajdujesz.
Nie znalazłem, ale znalazłem bardzo cenne dokumenty, między innymi korespondencję pomiędzy ambasadą Austrii w Warszawie a prokuraturą, z której wynika, że liczba ofiar katastrofy jest nieco inna od tej, którą znamy ze wszystkich encyklopedii.
No właśnie, tam jest sporo takich wyjaśnień. Myślę, że nawet jeżeli trochę wiemy o Heweliuszu, to nagle przede wszystkim... Ja wiem, że w obliczu katastrofy to tak trudno powiedzieć, ale oni są wszyscy dla nas konkretnymi ludźmi, takimi, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, wiesz, z krwiobiegiem, ze swoimi wadami, radościami, smutkami, wadami, wszystko tam jest, to udało ci się no przede wszystkim taki wielki hołd złożyć wszystkim, nie tylko jakby zwrócić honor też kapitanowi, bo to jest bardzo istotne. To nie chodzi o to tylko, że kolejne rozprawy uniewinniały go. Ty przestoisz po jego stronie, nawet jak jest skazany. Ja pamiętam, że kiedy dochodzę do tego momentu, do tego pierwszego wyroku, to ja też jestem z tobą. Nie jestem po stronie tych, co wydali wyrok. Masz już relacje rodzin?
Oczywiście trochę się tego obawiałem, no bo najpierw książkę przeczytał wydawca, wydawnictwo Czarne jest dość wymagające, więc
no,
czekałem
ale to dobrze.
Na pierwszą recenzję. Tam ona była bardzo dobra, więc trochę się uspokoiłem, że poszło nieźle i że nie jestem grafomanem, ale tak naprawdę bardziej ucieszyłem się nawet nie z tego, co powiedziała żona, bo ona była pierwszą recenzentką mojej książki jeszcze na etapie takim bardzo wczesnym, ale zadzwonił do mnie Grzegorz Sudwoj, to bardzo ciekawa postać, jeden z uratowanych z Heweliusza i on mi pogratulował, no i to było dla mnie bardzo ważne. Pytałaś o tego kapitana. Mnie się udało dotrzeć do wdowy po kapitanie Łasiewiczu. Ona nie rozmawiała nigdy z żadnymi dziennikarzami. Ona miała żal także do mediów o jakiś jeden tytuł, który akurat jej utkwił w głowie, zatopił własny statek, a przecież to nieprawda.
To ją bardzo bolało.
To ją bardzo bolało. Każdy szczegół z ówczesnej prasy był dla niej jak taki bolący cierń zadra. Ona przez lata walczyła o honor męża, nie walczyła o wysokie odszkodowanie, ale właśnie ten honor męża. Być może nie byłem jako syn kapitana żeglugi wielkiej do końca obiektywny, ale ja wierzę, że kapitan Łasiewicz z pełną świadomością poszedł na dno ze swoim statkiem, bo kiedy Heweliusz kładł się już zupełnie na lewej burcie, trzeci oficer schodził z mostka, ich było już tylko dwóch na mostku, zapytał kapitana, czy może się ewakuować, on odpowiedział mu, te słowa utkwiły mi w pamięci, bo trudno, żeby nie utkwiły, a idź pan, panie Jasiu, tylko uważaj pan na szyby, jeszcze w takim momencie zażartował sobie, bo szyby były już rozbite falami i pozostał z UKF-ką w ręku na tym mostku.
Zresztą dobrze pamiętam, on został potem tak odnaleziony?
Tak, ciała kapitana nie udało się odnaleźć od razu. Jego ciało zostało wydobyte przez nurków marynarki wojennej mniej więcej 2 tygodnie po katastrofie, kiedy sztorm trochę zelżał. Oni dopiero wtedy mogli rozpocząć akcję i znaleźli go w okolicach sterówki właśnie, w mundurze i z UKF-ką wciąż zaciśniętej dłoni, do której wołał Mayday, Mayday. Ten mundur jest też takim symbolem, bo o tą postać kapitana trwa spór od 30 lat. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał Łasiewicz, zresztą pod własnym nazwiskiem w serialu Netflixa, gdzie będzie grany przez Borysa Szyca, ale to, że on na krótko przez katastrofę jeszcze zszedł i przebrał się w mundur, zdaniem tych, którzy wierzą w tą wersję romantyczną jego śmierci, jest dowodem na to właśnie, że on wybrał tę śmierć, nie chciał ginąć też w bamboszach, koszuli i jakichś spodniach od piżamy.
No myślę, że no, to był bardzo doświadczony też, to o tym piszesz, kapitan, więc to nie, że był przygotowany, bo myślę, że na to tak się za bardzo nie da przygotować, ale to, że ten honor był dla niego bardzo ważny, to myślę, że to też bardzo ładnie pokazujesz.
No po prostu w tym momencie jeszcze on doskonale wiedział, że część ludzi jest na pokładzie, więc on w tym momencie nie może się ewakuować, honor mu na to nie pozwala. W przeciwieństwie do na przykład słynnego kapitana statku pasażerskiego Concordia, który, jak wiemy,
uciekł ze statku, ale tam nawet jak się wskoczyło do wody, to się nie zamarzało, także to też wiemy, jaka była sytuacja. To bardzo ważna książka, lektura, no chciałam powiedzieć na weekend, ale trzeba usiąść w domu pod kocem, zamknąć wszystkie inne odbiorniki, żeby nie przeszkadzały, wziąć sobie ciepłą herbatę, bo się wielokrotnie robi naprawdę zimno i posłuchać tej opowieści własnymi oczami, własnymi uszami. Mam nadzieję, że będzie zrobiony audiobook, a ten film to jeszcze powiedzmy 2 zdania na koniec. Ten film to kiedy?
Ja byłem w kontakcie z producentami serialu fabularnego Netflixa, który będzie miał podobny tytuł. Te prace przebiegały równolegle. Wiem od nich, że premiera jest zaplanowana na okres po letnich wakacjach 2025 roku, więc jeszcze trochę czasu.
jeszcze trochę czasu. No to będziemy czekać, a do tej pory będziemy mogli przeczytać twój reportaż. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci także za książkę. Adam Zadworny, autor Heweliusza, Tajemnice katastrofy na Bałtyku, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.